Szczęsny dom, gdzie radzi Cię witają. Mój Jezu, który poisz ból i łzy, gdzie spośród wszystkich gości, co wstęp mają, czczony najwięcej i najmilszyś Ty, gdzie serca wciąż dla Ciebie uderzają, gdzie wszystkich w Ciebie skierowany wzrok, a słowo Twe za swą pochodnię mają. Na Twe skinienie robią każdy krok. O szczęsny dom, gdzie męża łączy z żoną, społeczność z Tobą jednej wiary duch, ich serca Twoją gorliwością płoną, nie mając w wierze różnic ni znań dwóch, gdzie ufność w Tobie tylko pokładają, w radosnych jak i w ciężkich życia dniach, i słowa Twego wiernie się trzymają, choćby niedola weszła pod ich dach. O szczęsny dom, gdzie już malutkie dzieci modlitwy ślą przed tron niebieski Twój, gdzie w sercu ich ku Tobie miłość nieci, rodziców głos, o Panie Jezu mój, gdzie one się u Twoich nóg zbierają, gotowe słuchać boskich nauk Twych, i wcześniej już Twą dobroć wysławiają, że raczysz je od dróg ochraniać złych. O szczęsny dom, gdzie każdą radość dzielisz, gdzie wśród radości wspominają Cię, gdzie w smutku wszystkich cieszysz i weselisz, gdzie rany goisz i osuszasz łzy, dopóki życia w pośród świata znoju, póki nie będzie kresu naszym dniom, póki nie wejdziemy po skończonym boju do chwały w piękny, wielki Ojca dom.
Moi drodzy bracia i siostry, myślę, że w pewnym sensie i nasza tu kaplica, i nasza społeczność to też ten szczęsny dom. Amen. I mam taką propozycję. Przed nabożeństwem brat Leszek mówił mi o tym, że idzie w tym tygodniu na operację. Możemy się za ciebie pomodlić? Powstańmy, pomódlmy się. A może ktoś jeszcze pragnie też, żeby się za niego pomodlić? Może wyjdziesz do przodu? Bracia włożą ręce na ciebie. Widzę, że siostra jeszcze pragnie. Proszę bardzo, może ktoś jeszcze wyjdzie pomodlić się za siostrę. Oj. Tu jeszcze jest siostra. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że jesteś naszym Ojcem. pełne mocy, siły. Dzięki Ci, że Ty jesteś naszym lekarzem. Prosimy Ciebie, abyś błogosławił nasze siostry, naszego brata, abyś, Panie, Ty dotknął ich ręką uzdrawiającą dla chwały imienia Twojego. Dzięki Ci, Panie, że w Tobie jest nasze uzdrowienie. Wywyższamy, uwielbiamy Twoje wspaniałe, cudowne imię. Błogosław teraz, Panie, także i słowo Twoje. Daj, Panie, abyśmy mogli budować się, abyś Ty był wywyższony przez nasze życie. Chwała, chwała, na wieki chwała, niechaj Ci płynie. Halleluja. Amen. O szczęsny dom, gdzie radzi Cię witają, mój Jezu, który koisz ból i łzy. Słuchaliśmy tej pieśni. Cudowny to jest dom, tutaj, gdy się schodzimy, ale cudowne są domy także i nasze. Gdy Jezus jest na pierwszym miejscu, jest uwielbiany jako Pan, jako lekarz, jako Zbawiciel. Amen. Tak Pan sprawił, że w ubiegłą niedzielę byłem w Brzegu, województwo polskie, razem z moimi siostrami, które są tu obecne, i wspominaliśmy to miejsce, bo tam się wychowaliśmy, tam przeżywaliśmy nasze dzieciństwo, młodość, i wspominaliśmy ten czas, który tam spędzaliśmy właśnie w tym mieście, oglądaliśmy te domy, w których mieszkaliśmy, i to miejsce, gdzie się zgromadzaliśmy. I wspominaliśmy, że byliśmy tym szczęśliwym prawdziwie domem. Mieliśmy rodziców nawróconych, mieliśmy braci, siostry, które tu są nawrócone. I zawsze mogliśmy się spotykać razem, aby uwielbiać Pana Jezusa Chrystusa. Szczęśliwy to dom, gdzie Jezus jest na pierwszym miejscu. Szczęśliwy to dom. Pamiętam, mieliśmy siostrę, która wydawało się, że jest w takim smutnym położeniu. Misjonarkę ze Stanów Zjednoczonych, która miała wyjechać do swojej ojczyzny przed wojną, ale niestety wybuchła wojna. Niemcy ją zatrzymali, komuniści także. Także ten wyjazd opóźnił się 18 lat. Ale przez ten czas wychowała nas w szkółce niedzielnej, wychowała nas w młodzieży, i to, co zasiała w nasze serce, pozostało na całe życie. Chwała Panu, Pan wie, co czyni w naszym życiu. Nie zawsze my to rozumiemy, nie zawsze nam się to wydaje, że to jest coś błogosławionego, szczęśliwego, ale Pan wie, jak pokierować naszym życiem, abyśmy byli szczęśliwi na zawsze. Ktoś powiedział wiecznie. Chwała Panu. A więc przygotowuje nas do tego wiecznego, szczęśliwego domu. Moich czterech braci, rodzice już odeszli. Wiem, że oni są w tym szczęśliwym, wiecznym domu w raju. I dla nas wszystkich Pan przygotowuje to miejsce, gdzie nie będzie bólu, cierpień, łez i smutku. To przygotowuje dla nas nasz Pan. Moi kochani, ostatnio odbyła się w telewizji dyskusja, mówiłem o tym właśnie w Zborze Brzeskim, tu powtórzę, bardzo ciekawa. Otóż ksiądz katolicki, i tam byli polityk jakiś i dziennikarz. No i rozmawiano na bardzo ciekawy temat. Na temat procesu uzielonoświątkowienia chrześcijaństwa. Ksiądz ten przedstawiał procesy, jakie dzieją się w dzisiejszym świecie. Być może ktoś z was słuchał tej dyskusji. Otóż mówił ten ksiądz, że w wielu krajach przejawia się na potężną skalę ten proces uzielonoświątkowienia albo pentekostalizacja wyznań. Mówi, że obecnie w świecie jest gdzieś około 600 do 700 milionów zielonoświątkowców. Przeważnie w Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji, Korea, Indonezja, inne państwa. I przewiduje się, powtarza ten ksiądz, przewiduje się, że w 2025 roku w świecie będzie miliard zielonoświątkowców. Czy spodziewaliście się tego? Czy myśleliście o tym? Kochani, nasza Europa, nasz kraj może jest trochę w tyle, ale u Pana jest wszystko możliwe. Chwała Panu, u Niego jest wszystko możliwe. I On może sprawić także ożywienie i w naszym kraju. Duchowny ubolewał, że dziennikarze są zainteresowani przeważnie polityką. I chciał zainteresować, a także zachęcić dziennikarzy, aby się zainteresowali, co się dzieje także w tym świecie związanym z kościołami. Fakt, że tyle milionów ludzi przeżywa napełnienie Duchem Świętym, potwierdza słowa, które wypowiedział apostoł Piotr, pamiętacie, w dzień 50. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 17 wiersz. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję ducha na wszelkie ciało. Chwała Panu. Nie wiem, komu Pan pozwoli to przeżywać, żeby oglądać te chwile, kiedy powszechnie na krańcach ziemi będzie znana kwestia napełnienia Duchem Świętym i będzie oglądał te chwile, kiedy te miliony ludzi, być może i w naszym kraju, nastąpi to ożywienie, że miliony ludzi będzie pragnęło i wołało: stąp na nas, Panie Jezu, niech Duch Twój stąpi na tą ziemię. Tak mówi Słowo Boże. Jak widzimy, w wielu krajach jest ożywienie. Jest ożywienie. Także możemy oczekiwać na to i modlić się, aby to ożywienie nastąpiło także i w naszym kraju. Choć są chrześcijanie, którzy narzekają i powiadają: nie mogę znaleźć nigdzie dobrego zboru. Potrzebuję miejsca, gdzie moja rodzina będzie słuchać usług, a moje dzieci będą wzrastać w poznaniu prawdziwej sprawiedliwości. Niektórzy stale szukają nowych form działalności Kościoła, nowych metod ewangelizacji, nowej muzyki, nowych ruchów przebudzeniowych. Pewien znany ewangelista amerykański pisze: czego szukasz w Kościele? Prawdziwej społeczności? Miejsca, gdzie twoje dzieci będą się czuły dobrze? Dobrego uwielbiania? Miejsca, gdzie głębokie potrzeby w twoim życiu będą zaspokojone? Jeżeli coś z tego ciebie dotyczy, to mam do ciebie trudne pytanie. Czy w poszukiwaniu zaspokojenia tych potrzeb sprawdziłeś swoje serce? Czy jesteś kapłanem? Powtarzam to pytanie. Czy jesteś kapłanem dla swojego otoczenia? Czy ty sam wykonujesz powinność kapłańską, będąc pośrednikiem dla twoich najbliższych przed Panem? Pan Jezus jest naszym pośrednikiem do Boga Ojca, jako najwyższy nowotestamentowy kapłan. A my jesteśmy pośrednikami dla naszych bliskich przed Panem Jezusem. Modląc się za bliskimi, stajemy się kapłanami, wstawiającymi się za bliźnich, prosząc o ich zbawienie. Jak wiemy, Słowo Boże powiada, że wszyscy wierzący powołani są na kapłanów. Wszyscy wierzący. Pamiętacie, niedawno tu mówiłem o tym przebudzeniu w Brazylii i kiedy przebywał tam Billy Graham, zapytano go, dlaczego takie wielkie przebudzenie wyjątkowe tu w Brazylii, a on powiada, no bo wszyscy zielonoświątkowcy są kapłanami. Kochani, Piotr pisze w swoim pierwszym liście, rozdział 2, 5 wiersz, a wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowniczymi duchowego domu, by być świętym kapłaństwem. By być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu ze względu na Chrystusa. A dalej w tym samym rozdziale czytamy w 9 wierszu, a wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, królewskim kapłaństwem, niezwykłym, ale królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził do światłości. Chwała Panu. Ale my mamy być kapłanami. I dzisiaj tematem mojej usługi będzie nasze kapłaństwo. Nasze kapłaństwo. I pragnę zwrócić uwagę na dwa zadania, które jako kapłani powinniśmy wykonywać. Pierwsze zadanie. Mamy składać Bogu duchowe ofiary. Mamy składać Bogu duchowe ofiary. I dalej mamy rozgłaszać, drugie zadanie, mamy rozgłaszać wspaniałość Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki Bogu za świadectwo siostry, która opowiadała o tym, jak wspaniale w jej życiu zadziałał wspaniały, wielki nasz Pan Jezus Chrystus. I na Niego chcemy zwracać uwagę i o Nim pragniemy mówić. Duchowe ofiary. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie duchowe ofiary. W Biblii naturalnie napisane jest o wielu duchowych ofiarach, a ja zwrócę uwagę na dwie duchowe ofiary. Pierwsza ofiara, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to ofiara uwielbiania. Ofiara uwielbiania. Mamy głosić i składać ofiary. Jedną z nich jest właśnie ofiara uwielbiania. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział i wiersz to jest 16. To jest 15, a 16 z kolei powiada o ofiarach dobroczynności i wzajemnej pomocy. I na te dwie ofiary chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. Ofiara uwielbiania Boga może mieć różne formy. Nie tylko uczestnictwo w uwielbianiu tu w zborze, lecz przynoszenie chwały za wszystko, co otrzymujemy od Boga. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 18 wiersz, według nowego tłumaczenia czytam, we wszystkim dziękujcie Bogu, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. We wszystkim, w każdej sytuacji dziękujcie Bogu, składajcie Bogu chwałę. Jak opowiadali moi rodzice, babcia moja, której niestety nie widziałem, umarła przed moim narodzeniem. Umierała ona w okresie okupacji. Nie było możliwości wówczas udzielenia pomocy medycznej na uśmierzenie bólów. Cierpiała. A w tych cierpieniach z jej ust wypływały słowa chwały i uwielbienia dla Pana. Duch Święty napełniał jej serce. Uwielbiała Pana w innych językach, chwaliła i wywyższała imię Pańskie. I tak odeszła do wieczności. Nie było możliwości pochować ją w jakimś specjalnym grobowcu rodzinnym, ale wyznaczono gdzieś tam w kącie miejsce dla ubogich, jako innowierca została tam pochowana. Ale wiem, że duch jej, dusza jej znalazła się w raju i w tym miejscu, gdzie jest przygotowane dla nas wieczne odpocznienie, wspaniałe odpocznienie. I oczekują tam dusze na zmartwychwstanie. Tak jak czytamy w Księdze Objawienia, 6 rozdział, 11 wiersz, każdej z tych dusz, które przyszły, dano białą szatę. Powiedziano im też, że jeszcze przez pewien krótki czas mają odpoczywać, aż się dopełni liczba ich braci, którzy podobnie jak oni byli sługami Pana Jezusa. A więc we wszystkim, w każdej sytuacji uwielbiajcie Pana, wysławiajcie Boga. Tak nam mówi Słowo Boże. Być gotowym zawsze chwalić Pana. Może to niełatwo, ale kiedy Duch Święty mieszka w naszych sercach, kiedy jesteśmy inspirowani przez Ducha Świętego, to jest możliwe do wykonania. Być napełniony mocą z wysokości. Pan dopomaga wtedy przechodzić przez trudności, przechodzić przez chwile trudne, ale także daje nam chwile radosne. I zawsze, czy w trudnych chwilach, czy w radosnych, możemy wznosić naszemu Panu ofiarę dziękczynienia. Chwała Panu. Życie wieczne, chwale Bożej, to cel. Cel, do którego zmierzamy. Pamiętamy, co Pan Jezus powiedział. Idę, aby wam przygotować miejsce. Apostoł Paweł z kolei wyjaśnia drugą ofiarę, o której chciałbym mówić, ofiarę dobroczynności. I pisze w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 8, wierszu od 1, o tej ofierze dziękczynności ubogich ludzi z Macedonii. I czytamy tam tak. A teraz pragniemy was, bracia, powiadomić o łasce Boga okazanej Kościołom w Macedonii. Otóż pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością stosownie do swoich możliwości, a nawet, czego jestem świadkiem, ponad te możliwości, spontanicznie, bardzo przy tym nalegając, prosili nas o łaskę dopuszczenia ich do udziału w posłudze na rzecz świętych. Chodziło o składkę dla ubogich w Izraelu. Prosili o łaskę dopuszczenia. Paweł widział, ubodzy ludzie, no co wy jeszcze będziecie mogli dać? A oni prosili i my z tego, co mamy, pragniemy także dać i być także ofiarnymi i pomagać ubogim. Apostoł Paweł zbierał właśnie także datki na pomoc dla ubogich. Pisze apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 9 rozdział, 6-7 wiersza. Kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. A kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli, jak postanowił, w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg ochotnego dawcę kocha. Dzięki Bogu, że możemy także pomagać nie tylko w naszym kraju, ale także dla tych ubogich, którzy są w Indiach, że Bóg daje nam możliwości takie, abyśmy uczestniczyli w tej błogosławionej ofierze. Jako kapłani Chrystusa powołani jesteśmy, jak powiada apostoł Piotr, do rozgłaszania wspaniałości Pana. Do rozgłaszania wspaniałości Pana. Siostra pięknie tu nam o tym opowiadała przed chwilą, jak ważne jest rozgłaszać o wspaniałości naszego Pana. Ja wyrastałem w rodzinie, która przestrzegała tego, co nazywamy ołtarzem rodzinnym. Mój ojciec wierzył, że wiersz z pierwszego listu Piotra, 2 rozdział, 9 wiersz, by rozgłaszać wspaniałość Jezusa Chrystusa, dotyczy naszych rodzin. I kiedy nadchodził czas, gdy rodzina spotykała się przy różnych okazjach, wówczas ojciec czytał nam Słowo Boże. Wówczas śpiewaliśmy pieśni uwielbiające Pana. Wówczas modliliśmy się. Mieliśmy szczęśliwy dom. Szczęśliwy dom, w którym Jezus Chrystus był uwielbiany i w którym rozgłaszana była wspaniałość Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się, jak jest w naszych domach, jak teraz, gdy spotkamy się jako rodziny. Czy rzeczywiście rozważamy Słowo Boże, śpiewamy pieśni, modlimy się? Czy w naszych domach jest tam rzeczywiście ten Kościół Pana Jezusa Chrystusa, w którym płynie uwielbienie dla najwyższego, najwspanialszego Boga. Wszystkie nasze potrzeby, nawet najmniejsze, będą zaspokajane przez naszego Boga Ojca Niebieskiego. I potem możemy iść do zboru i tak jak przed chwilą siostra, budować innych, opowiadając o tym, jak Pan działa w naszych domach, w naszych rodzinach. Przykładem dla nas także jest, i na ten temat chciałbym może jak najkrócej powiedzieć, rodzina Pana Jezusa Chrystusa. Ziemski ojciec Pana, Józef, żył w społeczności z Ojcem Niebieskim. Rozmawiał przede wszystkim i Bóg do niego mówił, jak pamiętacie, przez sny. Bóg mówił do nich przez sny. I między innymi w śnie usłyszał ten wielki fakt, o tym wielkim fakcie, który miał się wydarzyć. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Wspaniały werset. Myślę, że wiele z nas umie na pamięć. Miał to objawione, bo żył blisko Boga. Można powiedzieć, sprawował kapłaństwo dla swojej rodziny. Pamiętamy, jak przeżywał razem z Marią, gdy 12-letni Jezus zaginął. Powiedzieli Panu Jezusowi, myśmy boleliśmy wspólnie nad tym, że zginąłeś. I poszedł Pan Jezus i był poddany swoim rodzicom. To jest wspaniały wzór dla naszych dzieci. Był poddany swoim rodzicom. Naśladować Jezusa to także być poddany swoim rodzicom. Matka Pana Jezusa uznawała potrzebę przeżycia zbawienia i radowała się, że nadszedł ten czas zbawienia. Pamiętacie napisane w Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 47 wiersz, Maria powiada: i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. W Zbawicielu świata, bliźnich, innych. W Zbawicielu moim. Ona odczuwała potrzeby zbawienia. Wiemy, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, powiada list do Rzymian. I ona cieszyła się, że posiada zbawienie. Dlatego za przykładem Marii możemy iść do naszego Pana i wyznać, każdy z nas, potrzebujemy Ciebie, potrzebuję Ciebie jako swego Zbawiciela. A On przyjmuje wszystkich, którzy wyznają swoje grzechy. Oczyszcza i powołuje nas jako kapłanów w swoim kościele. Dzieci Józefa wymienione i Marii wymienione są w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 55 wiersz. Oprócz Pana Jezusa, który jak wiemy był przyrodnim ich bratem, zrodzony z Ducha Świętego, Maria miała dzieci Jakub, Józef, Szymon i Juda oraz siostry niewymienione z imion. Ale niestety bracia jego, jak czytamy w Ewangelii Jana, 7 rozdział, 5 wiersz, niestety bracia nie wierzyli w Pana Jezusa. Dlatego też na krzyżu Pan Jezus oddaje pod opiekę swoją matkę Marię, nie pod opiekę swojego syna Jakuba, czy pozostałych, Szymona, czy Judy, ale oddaje pod opiekę apostoła Jana. Ale stało się coś. Otóż po zmartwychwstaniu czytamy, że Pan Jezus objawił się swojemu bratu Jakubowi. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdział i 7 wiersz. I być może właśnie to była ta chwila, że nastąpiła przemiana w jego sercu. I kiedy już przyszedł moment oczekiwania na napełnienie Duchem Świętym, widzimy Marię wraz, jak tam jest napisane, z braćmi Jezusa. Są już tam i bracia. A kiedy przychodzi moment wylania Ducha Świętego, jest napisane, że Duch Święty został wylany na wszystkich, a więc i na braci Pana Jezusa. I wszystko się zmieniło. Ale Maria musiała cierpliwie oczekiwać na tą przemianę jej synów. Musiała cierpliwie oczekiwać. Był to czas oczekiwania. Jak pięknie potem pisze Jakub w swoim liście, a więc brat pański pisze w swoim liście, bo list Jakuba to jest list brata Pana Jezusa Chrystusa, podobnie list Judy, pisze: przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Widział cierpliwość swojej matki. Widział cierpliwość swojej matki. I powiada: bądźcie cierpliwi. Tak, moi kochani, gdy modlimy się za naszymi rodzinami, może nie widzimy od razu wysłuchania naszych modlitw. Ale bądźcie cierpliwi, cierpliwie módlcie się, cierpliwie oczekujcie, aż to się wypełni. Wszyscy, którzy trwają w modlitwach za członków swojej rodziny, patrząc na przeżycie Marii, mogą czuć się zachęceni do cierpliwości w oczekiwaniu na zbawienie swoich bliskich. I po uwierzeniu bracia Pana Jezusa stali się zaangażowani w służbę misyjną. Pisze apostoł Paweł, że wraz z małżonkami chodzili, odwiedzali zbory i świadczyli o Panu Jezusie Chrystusie. Chwała Panu! Bóg dokonuje wspaniałych swoich dzieł. Ogłaszali wspaniałość Pana Jezusa. My mamy zadanie ogłaszać wspaniałość Pana Jezusa Chrystusa. Rozgłaszać o tym, kim On jest, jak wspaniałym jest, i pobudzać serca do tego, aby oddawali swoje serce i życie Jezusowi Chrystusowi. Szczególna odpowiedzialność spoczywa dzisiaj w naszym społeczeństwie, w naszym kraju, a także w wielu innych krajach, kiedyś w Stanach Zjednoczonych. Na stole nauczyciela musiała leżeć zawsze Biblia. Dzisiaj ta Biblia ze stołów została usunięta, zakazana. Wiele krajów zmieniło się. I pisze jeden z kaznodziei: prawda jest taka, że odpowiedzialność za to pokolenie młodzieży, dzisiejszej młodzieży, spoczywa głównie na rodzicach. Dzisiejszy świat jest tym miejscem, gdzie większość nasion rebelii i nieprawości jest zasiewana. Telewizja, radio, koncerty, nienawiść zasiewana jest, nieprawość zasiewana. I dalej pisze: ja szczerze wierzę, że rodzice potrzebują więcej mądrości i rozeznania teraz niż kiedykolwiek w historii. Szatan ma wiele więcej sposobów i subtelnych kłamstw, których używa przeciwko ludowi Bożemu. I tylko poprzez codzienną, gorliwą modlitwę i zanurzanie się w Słowie Bożym będziemy mieć moc, by przed Nim ochronić nasze domy, nasze rodziny. A więc to jest zadanie dla nas jako kapłanów. Pan nam obiecuje, pisze w Księdze Izajasza, 44 rozdział, 2-4 wiersza. Tak mówi Pan, który Cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który Cię wspomaga. Nie bój się, mój sługo Jakubie, Jeszuranie, którego wybrałem, gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd, wyleję mojego ducha na Twoje potomstwo. Wyleję mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle. Amen. Aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak to pole nad ruczajami. Ufajmy Panu w Jego obietnice. Wypełnią się one w naszym życiu, gdy będziemy gorliwie wypełniać naszą służbę kapłańską. Niech nasza służba kapłańska stanie się wzorem dla tego świata, bo tylko ufając Panu, oczekując na nadejście siły i mądrości od Niego, jesteśmy gotowi w stanie wykonywać służbę kapłańską. A więc mamy być kapłanami. Kapłanami, którzy głoszą dzisiaj, głoszą o tym, że Jezus jest wspaniałym Zbawicielem. Że Jezus to najwspanialsza postać w wszechświecie. Mamy składać duchowe ofiary, ofiarę uwielbiania, uwielbiać Pana w każdej sytuacji naszego życia i mamy uczestniczyć w ofierze dobroczynności. A więc kapłaństwo, spełniać funkcję kapłaństwa w naszych domach, w naszych rodzinach, w zborze, gdziekolwiek się znajdujemy, w pracy, w domach. Być kapłanami, spełniać tą funkcję, do której nas powołał nasz Pan Jezus Chrystus. Chwała Panu. Bóg nam w tym dopomoże. Da nam siły, abyśmy mogli wypełniać tą funkcję, abyśmy mogli uwielbić Go przez nasze życie i przez nasze postępowanie. Módlmy się, aby Pan nasz to uczynił w naszym życiu. Powstaniemy, aby się modlić. Ukochany nasz Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś najwyższym kapłanem. Dziękujemy Ci za to, że Ty tą funkcję spełniasz i orędujesz za nami przed swoim Ojcem. Wysławiamy Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci za słowo Twoje, przez które nas uczysz, że jesteśmy także powołani za kapłanów, aby składać ofiary dziękczynienia, aby składać inne ofiary, że uczysz nas, abyśmy mówili o tej wspaniałości, która jest w Tobie, nasz Zbawicielu, która nas wyprowadzasz z ciemności do wspaniałej Twojej światłości. Wysławiamy Cię, nasz Panie. Prosimy, aby nasze życie było oddane w pełni Tobie. Daj nam siły do modlitwy. Daj nam siły do świadczenia o Tobie, o Twojej dobroci. Aby ten ogień ducha mógł rozpalić się w wielu sercach. Aby ogień ducha mógł zapłonąć pośród nas i pośród wielu, jeszcze i w naszym narodzie. Wysławiamy Cię, że Ty słyszysz nas. Wysławiamy Cię, że jesteś naszym Panem. Halleluja, chwała niechaj będzie Jezusowi Chrystusowi, teraz i na wieki wieków. Amen.